Pan Marek Kalita i pani Aleksandra Poprawska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak, chciałam właściwie zacząć od tego, że dla mnie spotkanie ze światem aktorskim i w ogóle z teatrem jest zawsze wielką, nie dość, że przyjemnością, to jeszcze przygodą. Z uwagi na to, że sama pochodzę z rodziny teatralnej i jak was obserwuję i jak na was patrzę, to myślę sobie, kolejna rodzina teatralna. Mój dziadek miał taki moment, że jak wracał ze spektaklu albo nad czymś pracował jako reżyser, to wracał do domu i bardzo często omawiał z moją babcią różne rzeczy. Ona była jego pierwszą krytyczką i taką czułą obserwatorką jego pracy. Mhm. Jak jest u was?
A babcia była, przepraszam, aktorką?
Babcia brała udział w takiej szkole aktorskiej w Zakopanem.
A, okej. Okay.
Tam się zresztą z dziadkiem poznali i właśnie tam sobie nad tym...
Może przypomnijmy nazwisko, to jest pan Rościszewski.
Krzysztof Rościszewski, no tak jest. I właśnie wychowałam się w tej cudownej rodzinie i tak się zastanawiałam, jak to jest u was? Czy wy też pytacie siebie o wzajemnie, o relacje, o pomysły, o to, w jaki sposób coś zagrać? Bo również pracujecie razem, ale to za moment.
Olu, ty pytasz mnie?
Ja tak, pytam Marka czasami, zwłaszcza jak mam jakąś trudność. I Marek ma zawsze super podpowiedzi, więc bardzo mu ufam, tym bardziej, że mamy podobny gust. Tak, pomagamy sobie w pracy, zwłaszcza Marek mi.
No nie
a czy tylko. Odwrotnie, ty mnie o nic nie pytasz.
No nie, rzeczywiście nie jest to tak, że, no wie pani, że jakby przenosimy te, że tak powiem, ciężkie rozmowy na temat ról, na temat reżyserowania i tak dalej do domu, na dom nasz. Natomiast często oczywiście no, pytamy się o różne rzeczy, pytamy się czasem o jakby o tekst, po prostu co z tym tekstem zrobić, nie? Czasem go poprawiamy i tak dalej, piszemy na nowo. Krótko mówiąc, bez przesady, ale sobie pomagamy.
Kiedy rozmawiam z ludźmi, bardzo lubię sobie postawić hasła. Kiedy o państwie myślę, to zapisałam sobie takie hasła: miłość, ufność, profesjonalizm i pokora.
To co teraz?
Coś mamy wybrać? Czy wszystko?
Takie hasła mi się z państwem właśnie kojarzą. Patrząc na was na scenie, ale patrząc też na to, jak ze sobą przebywacie, jak ze sobą rozmawiacie, w jaki sposób ze sobą funkcjonujecie, też w tym świecie publicznym, bo jednak jesteście bardzo rozpoznawalni, jesteście gwiazdami teatru i kina, którzy mają kolosalne doświadczenie. I takie mam właśnie wrażenie, że u was ta miłość, ufność, ten profesjonalizm i pokora się po prostu łączą.
Tak, to prawda, rzeczywiście.
Co tu powiedzieć?
Fajne słowa.
Ale to bardzo ładnie pani to ujęła, rzeczywiście.
Tak. No.
No tak jakby teraz popatrzyłem tak z zewnątrz, przed chwilą mieliśmy spotkanie właśnie z publicznością i tak sobie na chwilę popatrzyłem na nas. To prawda.
Z zewnątrz wyszedłeś z siebie i stanąłeś obok.
Na chwilę i tak sobie pomyślałem.
No tak. Jeszcze bym dodała takie słowo szacunek wzajemny, dlatego że bardzo często zauważam, że w relacjach, w parach różnego rodzaju, które są ze sobą, brakuje tego szacunku i to jest takie przykre, jak mąż żonę, żona męża, partner partnerkę i odwrotnie nie szanuje i to jest przykre.
Kiedyś odwiedził nas Mieczysław Hryniewicz i poszliśmy do sklepu osiedlowego. I ja idę, a pani ekspedientki po prostu mało nie dostały zawału i mówią do niego: panie Włodziu, niech się pan tej Marii tak nie poddaje. I potem za każdym razem, jak tam chodziłam, to było takie ciche pytanie: a wujek to przyjedzie? Czy u was też tak jest, że właśnie, zresztą mówiliście też trochę o tym na panelu, że role, które gracie, niejako często przekładają się na świat rzeczywisty, w sensie wizerunku, który gracie. Czy jest tak, że jesteście myleni niejako z postacią, którą gracie?
No mnie się zdarzyło, wie pani, już na panelu opowiadałem o roli kardynała Wyszyńskiego, ale często mi się zdarza, akurat a propos Zabrza, przyjeżdżałem do mojej mamy do Zabrza i często na ulicy mówią do mnie ludzie: dzień dobry panie doktorze. No więc właśnie, no zdarza się oczywiście, zdarza, że ludzie, zaciera im się trochę właśnie to, że no to ja jestem po prostu aktorem.
Do mnie żartobliwie czasami ktoś powie pani prokurator, nawiązując do Watachy, ale bardziej żartobliwie, bo chyba najczęściej ludziom się mylą takie role w serialu, który bardzo długo trwa. Jeśli to jest taki właśnie krótki serial, no to jednak tak kojarzą, że to jest rola i to nie jest...
Ja dlatego to może mówię, no bo ja, tak jak na panelu pani słyszała, że często komisarzy gram albo generałów, ale też gram często lekarzy. I rzeczywiście tak. Ludzie, kilka razy mi się zdarzyło, że no tak jak pani mówi właśnie, że ludzie po prostu autentycznie, to nie jest jakby żart albo żartobliwie, tylko poważnie. Nagle mówią do mnie, dzień dobry panie doktorze. Tak jakby mnie właśnie kojarzyli, tylko nie wiedzą skąd mnie kojarzą, z jakiej kliniki albo z jakiej przychodni.
Co za przychodnia?
Przecież znam tego lekarza.
Zastanawiam się ostatnio nad tym, zresztą często o tym też rozmawiamy w domu. Jak czujecie, czy rzeczywiście jest tak, że żyjemy w czasie jakiejś takiej byle jakości? Czy teatr się zdewaluował? Czy kiedyś, tak mi się wydaje przynajmniej, dla mnie teatr był świętością, ale to może dlatego też, że żyłam w takiej rodzinie i trochę inaczej go odbierałam. Ale mam też wrażenie, że teatr kiedyś kojarzył się z tą kulturą raczej wysoką, sztuką elitarną. Jak jest w tej chwili?
Trudne pytanie. Co ty myślisz, Aleksandro?
Myślę, że nadal można znaleźć coś pięknego w teatrze, tylko może trzeba bardziej poszukać coś. Wiadomo, no że jak jesteśmy dziećmi, to inaczej odbieramy rzeczywistość. Mi się też wydawało, że teatr był fajniejszy, jak ja byłam mała i był magiczny, aż teraz już nie ma tej magii. No, ale wydaje mi się, że też to są czasy, które dyktują, też może trochę inny język teatru, ale... Jak się szuka, to można znaleźć coś pięknego, tylko niekoniecznie jakby w tym głównym nurcie, prawda? Że czasami się wchodzi do małego teatrzyku gdzieś z dala od centrum i tam się dostrzega coś ciekawego, a niekoniecznie w tym głównym nurcie.
Ja bym tylko dodał, że czasy się trochę zmieniły. No, ja pamiętam, jak ja kończyłem szkołę teatralną, ten cały przemysł filmowy, telewizyjny, czy tam serialowy, to kompletnie wszystko inaczej wyglądało. Ja pamiętam seriale, no z mojej młodości to pamiętam, że był w telewizji w programie pierwszym czy drugim, już nie pamiętam, jakiś jeden serial, czy dwa seriale i tyle się produkowało. W związku z tym ten teatr, poza tym to były specyficzne czasy, teatr był jednak takim miejscem, gdzie się mówiło bardzo ważne rzeczy, często w opozycji do tego, co się działo w tym kraju. Więc to, no, więc mówię, że to wszystko spowodowało, że gdzieś ten teatr się gdzieś no, trochę przesunął jakby. Ale tak jak Ola powiedziała, oczywiście są takie teatry i teatr gdzieś no, trzeba poszukać i naprawdę sobie coś fajnego wybrać i znaleźć dobry teatr. No, bo teatr jest... Są dobre teatry, krótko mówiąc.
Nawet jest taki wiersz, który mówi o tym, tylko on mówi o kinach, że najlepsze są te małe kina. Uciecz tej wódręce, kiedy wszystko się zapomina, że to gospodę ubogi, ja którym dzień spłynął źle.
Ja do końca się nie zgadzam. Ja jestem w dużym teatrze. Mówię o teatrze, nowym teatrze, gdzie tam jest naprawdę ogromny ten teatr. Mówię w sensie inscenizacji i widowiska i tak dalej.
To prawda.
Dalej. No więc trudno powiedzieć, że to jest malutki teatrzyk, ale no, na bardzo wysokim poziomie i wydaje mi się, że można coś fajnego znaleźć w tym teatrze dla siebie.
Zastanawiam się nad tym, która z ról była dla państwa takim największym wyzwaniem, takim czymś, co stanowiło naprawdę niebywałe wyzwanie, żeby zbudować postać, żeby w nią wejść i żeby ją poprowadzić.
Dla mnie no, taką ważną postacią była postać prokurator Dobosz Watasz z wielu względów. Bo rzeczywiście ona mi otworzyła jakieś takie ścieżki też zawodowe. Było to duże wyzwanie, była to świetna produkcja premium, ważna stacja, świetna, duża rola, bardzo taka dobrze rozpisana przez 3 sezony. I też wyzwanie, bo zdjęcia w Bieszczadach, czasami w trudnych warunkach. Więc dla mnie to był taki zawodowe przeżycie ważne. Jeśli chodzi o takie role filmowe, serialowe, a jeśli chodzi o role teatralne, to myślę, że rola w Między nami dobrze jest, gdzie zagram małą metalową dziewczynkę. To jest tekst Masłowskiej, którą gramy, to przedstawienie Grzegorza Jarzyny od 15 lat i cały czas z powodzeniem dużym. I za tą rolę też dostałam jakoś sporo nagród, więc wydaje mi się, że te dwie role były takie dla mnie istotne zawodowo.
Tak, i mówiła pani na panelu o tym, że jeździ pani na wrotkach i dopóki pani na tych wrotkach jeździ, to jeszcze to gracie.
No, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co będzie później.
Powiedzcie mi proszę, czy teatr równa się namiętność?
Ja chciałem powiedzieć o mojej roli, przepraszam bardzo, bo pani mnie nie zapytała.
Przepraszam,
nie, ale dlatego, nie, ja oczywiście śmieję. Dlatego tylko chciałem powiedzieć, że rzeczywiście coś, co każda, no ja dużo ról zagrałem, no można tak powiedzieć, i to były trudne, i wymagające role, natomiast powiem szczerze, że najbardziej utkwiła we mnie moja pierwsza w zasadzie rola Raskolnikowa, powiem szczerze. To jest po prostu pierwsza rzecz, którą zrobiłem niemal po szkole, i to jeszcze było związane z założeniem teatru w Krakowie. Ten teatr się nazywał Strefa i z moim kolegą Edwardem Żentarą znaleźliśmy sobie reżysera, on grał Porfirego, ja grałem Raskolnikowa i powiem pani, że graliśmy to chyba, no nie wiem, tak z 15-20 lat. Strasznie długo to graliśmy, ale mówię o tym dlatego, że no ja byłem wtedy zaraz po szkole i właśnie jakby specyfika tej roli i trudność tej roli po prostu spowodowała, że ja tym tak żyłem cały czas i cały czas w głowie to wszystko powtarzałem wtedy i tak dalej, i tak dalej. No, krótko mówiąc, no, chyba to najbardziej jakby utkwiło i zostało we mnie. Mówię o roli Raskolnikowa.
A propos pani kolejnego pytania, czy to namiętność? No myśmy się poznali w teatrze i wybuchła między nami namiętność, więc dla nas tak.
Między innymi dlatego właśnie zapytałam, czy teatr równa się namiętność.
No tak, poza tym teatr to emocje, a namiętność jest bardzo silną emocją, więc no tak, można powiedzieć, że to, co nam się podobało, to, co mi się najbardziej podoba w teatrze, to właśnie jak coś jest namiętne i takie intensywne emocjonalnie. Lubię takie wyzwania, takie rzeczy.
A czy macie świadomość tego, że ludzie przychodząc na wasze spektakle, a czasami oglądając filmy, znajdują taki środek, że już nigdy do końca nie są tacy sami? Że w jakiś sposób otwieracie im pewne drzwi, że wychodzą z waszych spektakli, w ogóle obserwując wasze role, z jakimiś kompletnie nowymi przestrzeniami w głowie i przemyśleniami na przyszłość.
Więc ja mogę od razu powiedzieć, że ja bym powiedział o tym, co ja czułem, jak chodziłem do teatru. Jak byłem w szkole teatralnej, wcześniej na panelu mówiłem, że moje marzenie był teatr stary i tak dalej, i tak dalej. No, kultowy teatr wtedy. I to dokładnie się działo ze mną. Więc ja mam nadzieję, no bo tylko tyle mogę powiedzieć, że z ludźmi, że to coś znaczy dla ludzi i jakby no, ma dla nich jakieś znaczenie.
I jeszcze taką rzeczą, o którą chciałam was zapytać, bo ja sobie tutaj zapisałam coś, co mnie po prostu, jedna z rzeczy, które mnie rozbroiły, bo na panelu mówiono również, że bardzo często role związane z historią Żydów i z tymi rolami przypadają pani. Natomiast ja chciałam z wami porozmawiać o Mama zawsze wraca. Ponieważ widziałam ten monodram i powiem wam, że to było coś, co mnie bardzo, bardzo głęboko poruszyło. Jak pracowało się wam razem nad tą treścią, nad rozkładaniem Tuszyńskiej właściwie i tej historii na atomy?
No przede wszystkim Marek opracował ten tekst Agaty Tuszyńskiej na nowo, w takim sensie, że stworzył adaptację. Tak skonstruował język, że mi się to bardzo dobrze mówiło, bo on był bardzo rytmiczny.
Chodzi o rytm.
Rytm mówienia taki specyficzny, więc dlatego też to było też dostosowane do muzyki, która była skomponowana do tego przedstawienia.
No to było niezwykłe w ogóle, przepraszam, że wejdę w słowo, w ogóle sam proces tworzenia tego, bo myśmy na bieżąco razem z kompozytorem, z muzykami tworzyli to, prawda?
Tak, taka z improwizacji to powstawało i rzeczywiście ta historia była na tyle poruszająca, że no to było poważne, duże doświadczenie, natomiast zagraliśmy to tylko 3 razy, więc tutaj duży żal, że to jakby nie musiało się tak skończyć. Natomiast no wiadomo, historia maleńkiej dziewczynki, która była uwięziona w piwnicy, miała zaledwie parę lat, to zresztą pani Zajczyk do dzisiaj żyje w Izraelu. Jest bardzo poruszająca, zwłaszcza, że opowiedzieliśmy historię autentyczną na faktach. Więc takie historie zawsze są podwójnie poruszające po prostu.
Bo trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, że to było Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na 79. rocznicę powstania w getcie.
Ja tylko chciałem dodać, że całe wyzwanie, wie pani, polegało też na tym, żeby tą historię dzisiaj, no można różnie opowiadać, prawda? Można po prostu nie wiem, rodzaj monodramu i tak dalej, ale no wydaje mi się, że znaleźliśmy pewien język, który jest współczesnym językiem, współczesną muzyką. Jak pani pamięta, tam są też oczywiście projekcje, które też są jakby autorskimi projekcjami.
Właśnie o nie chciałam też zapytać.
I więc mówię, że to jest, No, szkoda nam tego spełnić, krótko mówiąc, jak to o tym mówię, bo czuję, że stworzyliśmy coś naprawdę nowego, jakby w opowieści o, no, krótko mówiąc, o Holokauście też, prawda?
Tak, o jakiejś właściwie klątwie i historii, która nad nami cały czas wisi nad nami.
To jest przecież getto, to jest przecież cała historia dziewczynki, która trzy lata już nie była, przecież trzy lata, to jest w ogóle nieprawdopodobna, nieprawdopodobna historia, prawda? Więc ta cała opowieść wydaje mi się chyba, no tak czuję, nie wiem, tak muszę tak teraz powiedzieć, że tak czuję, że po raz pierwszy chyba ktoś w ten sposób, taką ścieżką poszedł, krótko mówiąc. I dzięki temu, wydaje mi się, osiągnęliśmy jakiś niesamowity efekt, mam wrażenie, i wielu ludzi, zresztą z wieloma ludźmi rozmawiałem, taki właśnie to powodowało wstrząs jakiś i wzruszenie.
Szczerze mówiąc, właśnie jak opowiadacie, to czuję ciarki po prostu, przypominając sobie to, czego wam się udało dokonać. I muszę zadać to pytanie, dlaczego tylko trzy razy? Dlaczego zagraliście to tylko trzy razy?
To było związane z też producentką tego przedstawienia i z jej umowami z Muzeum Polin. Mieliśmy zaproszenia z tym przedstawieniem, no ale my jesteśmy tylko wykonawcami, nie mamy praw do tego przedstawienia, więc jakby to jakby nie od nas zależało, tak krótko mówiąc.
Rozumiem. Chciałabym zakończyć naszą rozmowę tylko takim już jakby ostatnim podsumowaniem, bo znalazłam, czytając sobie o panu, panie Marku, Łukasz Drewniak w Przekroju w 2001 roku napisał, że aktor traktuje grane przez siebie postaci bez sympatii, bez współczucia, szkicuje ich okrutne portrety, jakby rył je nożem w blacie stołu, wydrapywał paznokciami na ścianie. A potem napisał artykuł, w którym mówi o pana czułości, uważności i o tym, jak niebywałym profesjonalizmem się przejawia pana praca. Jakby, czy pan miał w ogóle świadomość o tym?
Ja od pewnego czasu, przyznam szczerze, nie czytam o tym, co piszą na mój temat, ponieważ, chyba tak muszę powiedzieć, że są to tak skrajne często opinie. No powiem tylko na koniec anegdotę. Zrobiłem takie przedstawienie Kalimorfa, to się nazywało, w Warszawie. I po prostu po premierze czytam artykuł, straszny, okropny spektakl. Nie będę mówił, kto to napisał, teraz już nawet nie pamiętam. Nieważne. Okropny spektakl w ogóle. Jakiś tam ktoś, ten recenzent wymyślił, że tam są jakieś rzeczy, których w ogóle tam tych spektaklu nie było. No nie minęło chyba, nie wiem, kilka dni czy tydzień. Ten sam recenzent powiedział, że genialny spektakl.
Napisał dwie recenzje.
Napisał dwie recenzje kompletnie skrajne, więc i tak samo dotyczy to aktorstwa i tak dalej, więc od jakiegoś czasu już po prostu tak czuję, że nie chcę już więcej na ten temat może się rozgadywać, bo to już kończymy, natomiast taki mam stosunek do tego.
Dzisiaj Jan Komasa mi opowiedział, jak po Bożym Ciele byli chyba w Toronto i opowiadał o tym, że najpierw podeszła do niego pani, która powiedziała: ja panu dziękuję, że tak przepięknie pan opowiedział naszą historię, nas katolików, którzy jesteśmy tak wiecznie gnębieni i w ogóle tak czule, tak intensywnie, tak pięknie. A zaraz za nią był kolejny pan, który podszedł i mówi: panie Komasa, ale pan wreszcie pokazał ten syf, to paskudztwo, ten bałagan i to obrzydlistwo.
No każdy chyba widzi to, co chce zobaczyć i co mu potrzebne jest, więc tak to jest też chyba z rolami.
W takim razie życzę państwu wielu kolejnych ról i do zobaczenia na scenie.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy.
Dziękuję.
Zapraszamy.